Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj razem z nami jest Agnieszka Jaczyńska, historyczka, nauczycielka historii w Liceum Społecznym imienia Unii Europejskiej w Zamościu, specjalistka od tematyki wysiedleń zamojszczyzny. I o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym były wysiedlenia zamojszczyzny?
No to była bardzo szeroka akcja, ściśle zaplanowana, bardzo mocno osadzona w takich szerokich planach III Rzeszy, nawiązujących do hasła zdobycia przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. Wysiedlenia zamojszczyzny były w pewnym sensie takim poligonem dla III Rzeszy, za pomocą którego miano przetestować właśnie możliwości przeprowadzenia tej szerokiej akcji określanej mianem Generalplan Ost, czyli Generalny Plan Wschodni. Plan, do którego III Rzesza przygotowywała się przez kilka lat, bardzo skrupulatnie, organizując cały duży zespół specjalistów, w tym naukowców, pod kierunkiem profesora Konrada Meyera-Hettlinga, który był profesorem Uniwersytetu Berlińskiego. To jego zespół przygotował de facto cztery plany, które ostatecznie złożyły się na ten plan, który obecnie nazywamy, prawda, czy też znany jest w historiografii pod nazwą Generalplan Ost. Co ten plan zakładał? Zakładał przede wszystkim wysiedlenie kilkudziesięciu tysięcy ludności słowiańskiej z terenów Europy Środkowo-Wschodniej i stworzenie w ten sposób miejsca pod osadnictwo niemieckie. Zakładano, że ten plan III Rzesza będzie wdrażała w życie po zakończeniu wojny ze Związkiem Radzieckim i że w ten sposób jakby oczyszczony teren z ludności słowiańskiej zostanie sprowadzonych około 5 milionów tak zwanych Niemców etnicznych, którzy mieli być tu sprowadzeni zarówno z III Rzeszy, jak też z obszarów, które III Rzesza w toku wojny podbiłaby i kontrolowała. Plan ten zakładał jednocześnie eksterminację części ludności autochtonicznej tych terenów, a z pozostałej grupy uczynienie po prostu niewolniczych robotników, którzy pracowaliby na rzecz III Rzeszy. Oczywiście ten plan jakby zakładał również, że główna jego faza wdrażana jest wówczas, kiedy rozwiązana jest już kwestia żydowska. W związku z tym jakby ta grupa ludności miała być kolejną, co do której III Rzesza miała specjalne zamiary i specjalny plan. W toku przygotowywania tego planu przeprowadzono bardzo szerokie badania naukowe, w tym badania etnograficzne, badania historyczne. Przeprowadzono taką analizę zasobów gospodarczych. To było bardzo istotne, dlatego że III Rzesza miała zbudować tę przestrzeń życiową, która uwzględniałaby taką zasadę autarkii, czyli samowystarczalności III Rzeszy. To miał być obszar, który wyżywi naród niemiecki, który zapewni zasoby naturalne, i które za pomocą których III Rzesza zbuduje i umocni jakby swoją potęgę, swoją pozycję w tej części świata.
A co zamierzano zrobić z ludźmi, których wysiedlono z tych terenów?
No więc ta koncepcja zakładała, że ta wysiedlona ludność miałaby się znaleźć poza Uralem. I tutaj jakby ścierało się kilka koncepcji, co z tymi ludźmi zrobić. trwały dyskusje. Himmler, któremu w ogóle Hitler powierzył taki nadzór nad całą tą koncepcją, konsultował się z wieloma wpływowymi funkcjonariuszami Rzeszy. Wiemy to z korespondencji, która się zachowała i była wymieniana pomiędzy poszczególnymi urzędami III Rzeszy. I te koncepcje z jednej strony na przykład mówiły o tym, że należy tę ludność, która nie ulegnie eksterminacji albo nie będzie wykorzystywana na tym obszarze, na który zostaną osiedleni Niemcy etniczni, mają być rozproszeni tam na tym terenie poza Uralem, właściwie w takich obozach pracy i mają oczywiście pracować na rzecz Rzeszy i właściwie ciężka praca, warunki naturalne spowodują też taką biologiczną eksterminację tej ludności. W jednej z takich korespondencji pojawił się pogląd, że to może nie wystarczyć w przypadku Polaków, którzy mają naturalne skłonności do buntowania się, konspirowania i szczególnie wobec nich należałoby jakby wprowadzić jeszcze jakieś większe zasady, prawda, ostrożności, a już na pewno nie skupiać ich tam w jakichś takich wspólnych enklawach, gdzie żyliby wspólnie. Niemcy etniczni, którzy mieli się pojawić na tym terenie, to byli Niemcy, którzy de facto od roku 1940, czyli jeszcze przed atakiem III Rzeszy na Związek Radziecki, byli jakby odzyskiwani przez III Rzeszę, na przykład z terenów Besarabii, z terenów dzisiejszej Litwy, Łotwy, Estonii, na podstawie umowy, która została podpisana przez III Rzeszę i Związku Radzieckiego. Zresztą, zanim zaczęto wdrażać Generalny Plan Wschodni, to Niemcy już na przełomie 1939 i 1940 roku przeprowadzali taką akcję osadniczą, ale na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. To wtedy rozpoczęły się masowe wysiedlenia ludności polskiej z tych terenów i ta ludność była po prostu przesiedlana do Generalnego Gubernatorstwa, a na przykład na Pomorze, w Poznańskie byli przywożeni między innymi właśnie z tych obszarów nadbałtyckich Niemcy etniczni. Sytuacja jakby przyspieszyła w roku 1941. I właściwie kilka tygodni po uderzeniu Niemiec na Związek Radziecki ze specjalną taką wizytacją na teren dystryktu lubelskiego przybył sam Himmler ze swoją świtą i rzeczywiście przeprowadzono wówczas taki gruntowny objazd po Lubelszczyźnie. On oczywiście odbył spotkania z funkcjonariuszami administracji policji niemieckiej tutaj w samym Lublinie, ale także pojawił się w samym Zamościu i szeroko pojętej Zamojszczyźnie. I właśnie po tej wizycie Himmler zadecydował, co ma swoje odzwierciedlenie w takim specjalnym rozkazie wydanym przez niego w lipcu 1941 roku, w którym stwierdza, że Zamojszczyzna będzie pierwszym obszarem osadniczym w Generalnym Gubernatorstwie. To wiązało się z kilkoma jakby elementami. Wprowadzonej od kilku tygodni wojny ze Związkiem Radzieckim Zamojszczyzna wydawała się takim dobrym obszarem, w którym Niemcy mogliby organizować tak zwane punkty oparcia, które byłyby istotne między innymi z powodu na przykład aprowizacji, prawda, armii niemieckiej, czy też utrzymania transportów idących na wschód. Zamojszczyzna była też terenem charakteryzującym się w dużej mierze bardzo żyznymi glebami. To także nie pozostawało bez znaczenia. No i leżało na takim szlaku pomiędzy właśnie tymi obszarami nadbałtyckimi, Siedmiogrodem, prawda, i tam w kierunku Morza Czarnego i w ten sposób, w naturalny sposób powstałby taki pas, prawda, ziem pod to osadnictwo niemieckie. Szczególne plany Himmler miał co do Zamościa i takiej bliskiej okolicy Zamościa. I to wiązało się z tym, że właśnie historycy i etnografowie przypomnieli, że pod koniec XVIII wieku Na Zamojszczyznę przybyła spora liczba osadników niemieckich i rzeczywiście tak było. Był to taki plan osadnictwa józefińskiego i ordynacja zamojska musiała wtedy przyjąć pewną liczbę takich osadników. I oni przypuszczali, że potomkowie tych osadników będą takim fundamentem i filarem, w oparciu o który można będzie budować trwałe osadnictwo niemieckie na tym obszarze. W wyniku badań takich etnograficznych przeprowadzonych wynikało z nich, że w samym Zamościu i okolicach Zamościa znajduje się około 8 tysięcy potomków tych osadników, z tym, że zaraz była duża konsternacja, ponieważ okazało się, że właściwie oni nie czują żadnych związków z Niemczyzną. Praktycznie niewielka liczba tych potomków władała na przykład językiem niemieckim. Oni całkowicie jakby wrośli, prawda, w tę rzeczywistość, asymilowali się i właściwie ta kultura była im i przeszłość była im obca. I to troszeczkę skomplikowało, prawda, ten plan. Zaczęto tutaj myśleć o tym, że w większej mierze trzeba będzie na Zamojszczyznę w krótkim czasie ściągnąć właśnie Niemców etnicznych pozyskiwanych z tych innych obszarów Europy.
W jaki sposób chciano pozyskiwać Niemców? Czy to były jakieś kryteria?
Tak, tak. Wszyscy ci, którzy mieli to pochodzenie niemieckie, prawda, na przykład z Besarabii, czy też później właśnie z terenów też na przykład Ukrainy, czy z Bałkanów. Tam były nawet, pojawiają się takie zapisy, że zamierzano także na Zamojszczyznę sprowadzać Niemców z terenu Lotaryngii na przykład. Oni wszyscy trafiali najpierw do specjalnego takiego obozu, który mieścił się w Łodzi i tam przechodzili badania pod kątem rasowym, takiej kontroli właśnie ich przeszłości. Część z nich...
Ale czy to byli ochotnicy?
Oni właściwie nie mieli wyjścia, także to był po prostu taki plan, który był realizowany przez państwo i na zasadzie, tak jak wcześniej mówiłam, jeszcze przed wybuchem wojny ze Związkiem Radzieckim, na podstawie umowy, która została ze Związkiem Radzieckim zawarta. I później decydowano o ich dalszym losie. Część z nich na przykład trafiła w głąb III Rzeszy, a część trafiała właśnie na te obszary wcześniej ziem polskich wcielonych do Rzeszy i później już od końca 1942 roku na Zamojszczyznę.
Rozumiem. A jakbyśmy mogły przybliżyć sam proces wysiedleń Zamojszczyzny. Kiedy to się zaczęło?
W tych wszystkich przygotowaniach Niemcy byli bardzo pragmatyczni, więc zanim rozpoczęli tę właściwą akcję wysiedleńczą, to przygotowali całą infrastrukturę. Himmler powierzył odpowiedzialność za przeprowadzenie tej akcji na poziomie Generalnego Gubernatorstwa dwóm osobom, czyli Wilhelmowi Kriegerowi, szefowi policji na teren Generalnego Gubernatorstwa i Hermanowi Krumejowi, który był szefem centrali przesiedleńczej w Łodzi, a z kolei na obszarze dystryktu lubelskiego szef policji SS Odillo Globocnik, on miał mieć tą bezpośrednią odpowiedzialność za przeprowadzenie akcji. Przygotowano odpowiednią infrastrukturę, czyli obozy. W pierwszej fazie wysiedleń będzie to obóz w Zamościu, który wcześniej pełnił funkcję obozu dla jeńców sowieckich, a następnie został przekształcony właśnie na potrzeby obozu dla ludności wysiedlanej. I pod koniec 1941 roku przeprowadzono tak zwane sondażowe wysiedlenia. 7 wsi wokół Zamościa zostało wówczas wysiedlonych, to było około 2 tysięcy osób. To byli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Oni nie trafili jeszcze do żadnego funkcjonującego obozu, bo te były w fazie dopiero przecież przygotowawczej i planowania właściwie. Oni zostali przesiedleni tak naprawdę na teren powiatu chrubieszowskiego. Przez pewien czas przebywali w takich prymitywnych bardzo obozach tymczasowych, a następnie zostali rozproszeni. Nie mieli tylko prawa powrotu do swoich gospodarstw i tutaj wówczas osiedlono między innymi Volksdeutschów, także z terenu Generalnego Gubernatorstwa z innych dystryktów, między innymi z Radomskiego. Natomiast właściwa akcja wysiedleńcza rozpoczęła się w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku i ona trwała w takich trzech fazach. Ta pierwsza faza trwała do końca roku 1942. Następna rozpoczęła się mniej więcej w połowie stycznia i trwała do 6 marca 1943 roku. I trzecia faza wysiedleń miała miejsce latem 1943 roku. Każda z tych faz miała pewne cechy charakterystyczne. W historiografii znajdziemy takie określenie mówiące, że pierwsza faza wysiedleń to była akcja o takim charakterze wysiedleńczo-eksterminacyjnej. Między innymi dlatego, że ludność wysiedlana po okresie pobytu w obozie w Zamościu i podjęciu, prawda, przez komisję pracującą w tym obozie decyzji o dalszym losie wysiedleńców, część z nich była kierowana do obozu Auschwitz. I wiemy, że skierowano w trzech takich transportach do Auschwitz około 3000 wysiedleńców, z czego obóz przeżyło niewiele ponad 200 osób i większość z nich właściwie zmarła głównie z powodu warunków obozowych, ciężkiej pracy. W przeciągu kilku miesięcy po tym, jak do obozu trafili. Druga faza, która w głównej mierze objęła powiat chrubieszowski, charakteryzowała się takim bardzo specyficznym i perfidnym trochę działaniem ze strony Niemców, ukierunkowanym na zantagonizowanie ludności polskiej i ukraińskiej, bo trzeba pamiętać, że obszar Zamojszczyzny był zamieszkiwany przez sporą mniejszość ukraińską i nie należały do rzadkości na przykład wsie, prawda, mieszane, w którym te proporcje były 50-50, ale były też wsie z przeważającą ludnością ukraińską. I wtedy wysiedlono z tego powiatu chrubieszowskiego około 12 tysięcy Polaków, a w ich miejsce osiedlono Ukraińców wysiedlonych z innych, prawda, gospodarstw położonych na innym obszarze. I trzecia faza, ta z lata 1943 roku, która przede wszystkim objęła powiat biłgorajski, ona jest nazywana mianem takiej akcji wysiedleńczo-pacyfikacyjnej, dlatego że na dużą skalę Niemcy wówczas wypędzili, prawda, ze swoich domów, z gospodarstw około 60 tysięcy ich mieszkańców. Pewna ich część, przechodząc przez obóz przejściowy w Zwierzyńcu, później obóz w Zamościu, trafiła do obozu koncentracyjnego KL Lublin, czyli Majdanek. To było około 9 tysięcy ludzi. Natomiast to był już czas, kiedy wzmożona była akcja polskiego podziemia, polskich oddziałów partyzanckich działających na tym terenie, oddziałów akowskich, bechowskich, akurat tam na pograniczu biłgorajskiego i janowskiego, także oddziałów związanych z partyzantką komunistyczną GL, później AL. I Niemcy po prostu podjęli też akcje przeciwdziałające, prawda? I ta ostatnia faza ma takie dwa kryptonimy, to jest Grossaktion, wielka akcja, i akcja Werwolf. I w jej toku przeprowadzono szereg pacyfikacji wsi położonych na tym terenie, chociaż błędem jest myślenie, że pacyfikacje wsi to jest tylko ten ostatni okres, dlatego że już w pierwszej fazie wysiedleń, między innymi w grudniu 1942 roku, Niemcy przeprowadzili szereg takich pacyfikacji w powiecie zamojskim. Tutaj symboliczna jest pacyfikacja wsi Kitów jeszcze w grudniu 1942 roku, w której rozstrzelano ponad 140 osób, w tym dzieci, kobiety, starcy. Podobnie w styczniu 1943 roku, po takiej sekwencji akcji partyzanckich na obiekty kolejowe, także właściwie w ciągu jednego dnia przeprowadzono pacyfikację siedmiu wsi. Stąd też może tak od razu jakby spróbuję porównać, prawda, te wysiedlenia zamojszczyzny z wcześniejszymi wysiedleniami Polaków i ludności żydowskiej z ziem wcielonych do Rzeszy. Na tym polega właśnie ta główna różnica, prawda? Dlatego, że tam Niemcy nie stosowali masowego terroru. Tu tak. I to można powiedzieć, że właściwie wszelkie możliwe formy tego terroru, które w ogóle znamy i które są taką immanentną cechą czasu okupacji niemieckiej, wystąpiły w trakcie wysiedleń zamojszczyzny.
Dzieci zamojszczyzny to jest kolejny temat, który jest związany z wysiedleniami zamojszczyzny.
Tak, to jest też symbol, prawda? Też jeżeli symbol. Myślę, ktoś w ogóle obecnie pamięta o wysiedleniach zamojszczyzny, to z reguły zaraz przywołuje się to określenie i to pojęcie. Tak, ponieważ w toku wysiedleń zamojszczyzny, które objęły około 110 tysięcy ludności, około 30 tysięcy to są dzieci. Los tych dzieci był bardzo różny. Właściwie dzieci były traktowane tak jak dorośli. To znaczy one przechodziły całą tą ścieżkę, którą przechodzili dorośli
wysiedleńcy. Czy one były od rodzin odrywane?
A tak, za chwilę właśnie powiem, bo one są po prostu wypędzane ze swoich domów razem ze swoimi rodzicami. Już w miejscowościach, z których są wysiedlani, najczęściej Niemcy oddzielają mężczyzn od kobiet i dzieci. W ten sposób chcieli zapobiec jakimś próbom przeciwdziałania, prawda, takim akcjom. Trafiają do obozu przejściowego w Zamościu i tutaj zaczyna się gehenna, dlatego że no, dzieci przeżywają sytuacje, które są traumatyczne i które niejednokrotnie pozostają z nimi, jeżeli przeżyły okres wojny na zawsze. Wszyscy są najpierw kierowani do takich baraków, w których oczekują na komisję lekarską. I w trakcie tej komisji lekarskiej lekarze, antropolodzy badają dorosłych i dzieci pod kątem ich po prostu tężyzny fizycznej, przydatności do wykonywania ciężkiej pracy, ale także badają cechy rasowe, czy na przykład dzieci posiadają takie cechy, które predestynują je do tego, aby je włączyć do niemieckiego społeczeństwa, czyli były to dzieci, które były przeznaczone do akcji germanizacyjnej.
Czyli to były dzieci o niebieskich oczach?
Tak, jasnych włosach, odpowiednio sklepiona czaszka, rozstaw oczu, to wszystko badano. Jak czytamy wspomnienia i relacje osób, które przeszły przez ten proceder, to właśnie tak to wyglądało. No i dzieci były oddzielane od swoich rodziców, szczególnie właśnie te, które były przeznaczone do tak zwanej Kinderaktion, czyli właśnie akcji germanizacyjnej. Nie trudno sobie wyobrazić to, co się działo po prostu w tych salach, w których te badania przeprowadzano, bo matki nie chciały oddać swoich dzieci stawały w ich obronie, dzieci płakały.
No to są sytuacje nie do wyobrażenia.
Nie do wyobrażenia, prawda? A przy tym strażnicy obozowi siłą je rozdzielali, matki były bite, dzieci też dostawały razy. No to wszystko właściwie... sytuacja, której nikt nie chciałby z pewnością przeżywać. I teraz nie oddzielano od matek dzieci do 6 miesiąca, z reguły dlatego, że one były karmione jeszcze przez matki. Natomiast dzieci pomiędzy 6 miesiącem a 6 rokiem życia i spełniające te kryteria rasowe, no to była gratka dla Niemców. I to te dzieci, nie wiemy w jakiej ilości i w ilu transportach trafiały na obszary ziem polskich wcielonych do Rzeszy bądź w głąb III Rzeszy. I teraz te najmniejsze. Zmieniano im w ogóle od razu tożsamość, prawda? I te najmniejsze trafiały często bezpośrednio do rodzin adopcyjnych w Niemczech. Bardzo często te niemieckie rodziny nie wiedziały, że do nich trafiają dzieci polskie. Starsze trafiały do specjalnych ośrodków wychowawczych, do no, takich ośrodków funkcjonujących w ramach tej akcji Lebensborn. I tam zacierano ich tożsamość, próbowano uczynić z nich Niemców. Ich los był różny, bo one albo pozostawały, prawda, przez dłuższy czas w tych ośrodkach, część z nich trafiała także do rodzin niemieckich, część była wykorzystywana później też jako przymusowi robotnicy. I teraz o skali tego zjawiska, gdybyśmy chcieli rozmawiać, w literaturze funkcjonuje taka liczba 4,5 tysiąca dzieci zamojszczyzny wywiezionych w celach germanizacyjnych. Natomiast ta liczba zapewne wzięła się stąd, że latem 1943 roku, kiedy były formowane transporty wysiedleńców z Zamojszczyzny, z Majdanka, na roboty przymusowe do III Rzeszy, wówczas w tej grupie znalazło się właśnie ponad 4400 dzieci do 14 roku życia. Skąd o tym wiemy? Stąd, że Rada Główna Opiekuńcza sporządziła jakimś sposobem taką listę. W ogóle nie zachowała się de facto dokumentacja niemiecka, która pozwoliłaby z dużą dozą prawdopodobności oszacować liczbę dzieci, które w ogóle w skali ziem polskich zostały wywiezione do Niemiec w celach germanizacyjnych. Takie badania były prowadzone po wojnie, takie działania prowadzone były w ramach specjalnej komórki stworzonej w 1946 przez Ministerstwo Opieki Społecznej. Roman Hrabar z ramienia Polski zajmował się tak zwaną rewindykacją dzieci polskich. I wówczas pojawiła się taka liczba około 200 tysięcy dzieci, które zostały do Rzeszy wywiezione w celach germanizacyjnych. I Hrabar z ludźmi, którzy z nim współpracowali, próbowali odszukiwać te dzieci i rewindykować, no czyli właśnie z powrotem je do Polski przywozić.
Ile dzieci udało się przywieźć z powrotem?
No więc szacuje się, że nie więcej niż 15%. Nie więcej niż 15% i często były to też bardzo dramatyczne sytuacje.
No właśnie.
Dlatego, że docierano na przykład do dzieci, które trafiały do rodzin niemieckich jako niemowlaki, które zupełnie nie miały świadomości swojej tożsamości i wtedy jako kilkuletnie dzieci no, były odbierane tym jedynym rodzicom, których pamiętały. Dokładnie tak. Kilka lat temu pojawiła się taka książka Anny Malinowskiej, dziennikarki Gazety Wyborczej z Katowic, Brunatna kołysanka. Ona to jest forma reportażu, ona przeprowadziła rozmowy z takimi dziećmi, które w ten sposób wróciły do Polski. Dla niektórych to był szczęśliwy traf, bo wróciły do swoich rodzin, dla niektórych to była kolejna taka traumatyczna sytuacja.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskidu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabeskidu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee/historiabeskidu. Bądźcie z nami.